Rozdział 41. Nie warto było znowu wszystkiego analizować. Przemyślał sobie przecież wszystko, co zrobił i jakie mogą być tego konsekwencje. Spędził długie godziny na bezowocnych rozważaniach, jak mógłby zachować się inaczej. Ale choć wędrówka po Si wymagała skupienia, nie do końca zajmowała jego umysł. Ta część, która nie musiała uważać na bezustanne wspinaczki i marsze, cały czas krążyła wokół jednego tematu. Choć próbował zająć się innymi sprawami, wkrótce znowu zaczynał rozmyślać o Aurai, o sobie, o białych i o bogach. I Emeral. Dlaczego musiałem ją sobie przypomnieć, akurat kiedy otworzyłem umysł przed Aurają? Pomyślał o niej tylko przelotnie, jako o pomocnicy i przyjaciółce. Nie wspominał o jej zamiarach odszukania innych nieśmiertelnych. Jeśli bogowie ją rozpoznali, a całkiem możliwe, że nie, z pewnością zawiadomią białych o jej istnieniu. Na szczęście nie wiedzą, gdzie przebywa. Dopóki Emeral nie zrobi czegoś, czym ściągnie ich uwagę, albo nie wpadnie na któregoś z białych, jest bezpieczna. Bogowie mogą jej szukać, zaglądając w umysły śmiertelnych i wypatrując kogoś widocznego dla ludzi i niewidzialnego dla nich. To jednak wymagało czasu, a mieli teraz pilniejsze sprawy – Auraje. Miał nadzieję, że się nie myliła i bogowie rzeczywiście jej nie zabiją, by nie podważać powszechnego zaufania do białych. Liczył, że otwierając się przed nią, nie skazał jej na śmierć. Tylko tak mógł się uratować, ale nie zrobił tego z czystego egoizmu. Chciał, żeby poznała prawdę. Chciał, żeby wreszcie zobaczyła w nim tego, kim jest i to, że ją kocha. Głupiec, pomyślał o sobie. Należy do wybrańców bogów. Nie może cię pokochać. Ale mogła, szepnęła inna część jego umysłu. Poczuł lęk. Czyżby wracał Leyard? Poszukał w swoim umyśle innej jaźni, ale widział tylko jedną. Jestem też Leyardem, przypomniał sam sobie. Lepiej pogodzić się z tym, że mam jego słabości. Muszę pilnować, by już nie narażać innych. Jeśli nie mogę zdobyć Aurai, lepiej oddalić się od niej jak najszybciej. Powietrze w wąskim, stromym wąwozie było wilgotne i nieruchome. Mirar ziewnął i pomyślał, czy by nie przystanąć i nie zdrzemnąć się chwilę. Prawie nie odpoczywał, odkąd opuścił klan Błękitnego Jeziora, a znużenie, przed którym bronił się od tak dawna, nagle stało się nie do zniesienia. Potknął się. Odruchowo spojrzał pod nogi i zmarszczył brwi, widząc przecinające ścieżkę cienkie pnącza. Rozejrzał się dookoła i serce mu zamarło. Strach odpędził zasnuwającą umysł senność. Drzewa i krzewy wokół oplatała sennorośl. Pogrążony w natrętnych rozmyślaniach o Aurai i bogach, nie zauważył, dokąd prowadzi go wąwóz. Smród gnijącego mięsa powodował mdłości. Gdzieś pod dywanem roślin leżało ścierwo jednego czy dwóch zwierząt, ofiaru daru sennorośli. Teraz, kiedy uświadomił sobie podstępną sugestię, obecną na samej granicy świadomości, łatwo przyszło mu ją zablokować. Ruszył dalej, starannie przestępując nad pnączami na ścieżce. To była rozległa, dojrzała roślina, a wąski wąwóz stanowił naturalne ogrodzenie i zapewne doprowadził do niej wiele ofiar. Po chwili zresztą zwęził się bardziej, ale Mirar wyszedł poza zasięg odnóży sennorośli. Odetchnął z ulgą i pomaszerował naprzód, wspinając się albo przeciskając obok licznych skalistych występów. Lepiej, żeby ta droga nie kończyła się ślepą ścianą. Gdyby tylko Tyf mógł mu towarzyszyć. Był pewien, że chłopak zgodziłby się z radością, ale umysł Tyfa był otwarty dla bogów i mimowolnie zdradziłby im miejsce pobytu Mirara. Skalne ściany urywały się po obu stronach o kilka kroków przed nim. Mirar zobaczył, że urywa się również grunt. Dalej widział kołyszące się na wietrze korony drzew. Po chwili stanął na szczycie urwiska. Nie był to ślepy zaułek, ale zejście na dół wymagało czasu i koncentracji. Daleko przed nim wyrastały góry i to zejście, którego czekało, było zwykłą przechadzką w porównaniu z tym, z czym będzie musiał się zmierzyć na tych skalistych zboczach. Emerald sugerowała, żeby kierować się ku sennońskiej pustyni, a droga przez góry była najkrótsza. Łatwiejszy, choć dłuższy szlak prowadził od błękitnego jeziora wzdłuż rzeki na wybrzeże, ale tam pewnie spodziewali się go bogowie. Tam szukaliby go Sije, tam czekaliby biali. Na pewno nie pomyślą, że aby dotrzeć do Itchani Południowej, przekroczy góry, a potem pustynię. W każdym razie miał nadzieję, że nie pomyślą. Westchnął i usiadł. Zaczął jeść, spoglądając na teren przed sobą. Choć korony drzew prawie zupełnie skrywały grunt, udało mu się wytyczyć bezpieczną ścieżkę, omijającą bardziej widoczne przeszkody. Jakiś cień przemknął mu nad głową, wielki cień. Unosząc wzrok, zdążył zobaczyć, jak Sije szybuje ponad krawędzią urwiska, potem zakręca i znika z pola widzenia. W tej części Si mieszkało niewielu przedstawicieli ludu nieba. Wciąż wędrował przez tereny klanu Błękitnego Jeziora, ale mając tak wiele uprawnej ziemi, klan nie musiał daleko szukać pożywienia. Może wypatrują czegoś, czego nie ma w pobliżu wioski, pomyślał, na przykład jakichś rzadkich roślin, albo może patrolują swoje tereny, a może to mnie szukają. Wstał i wycofał się do wąwozu. Czy go szukają, czy nie, każdy Sije, który go zauważy, może to zdradzić bogom, jeśli go obserwują. Zastanowił się, czy nie powinien raczej zawrócić, zamiast schodzić z urwiska. Sięgało jednak bardzo daleko w obu kierunkach, stanowiąc naturalną barierę między nim a górami. Musi je pokonać albo bardzo mocno nadłożyć drogi. Skrzydlaty kształt przeleciał znowu. Mirar wyczuł dumę, satysfakcję i cierpliwość. Serce mu zamarło. On wie, że tu jestem. W tej sytuacji równie dobrze może patrzeć, jak schodzę. Potem pod osłoną drzew o wiele łatwiej będzie zgubić pościg. Zbliżając się do wioski klanu piasku, Auraya nie zauważyła na horyzoncie żadnych czarnych statków. Wszędzie widziała Sije, między altanami, przy brzegu i na niebie. Kiedy znalazła się dostatecznie blisko, przyjrzała się ich umysłom i odszukała mówcę Tyrli. Zanim jeszcze dotknęła stopami piasku, zgromadził się spory tłumek Sije. Jedna z kobiet przyniosła ze sobą dwa naczynia, a Tyrli wręczył je Aurai. W jednym była woda, w drugim cierpkie jagody. Przyjęła ten rytualny poczęstunek. Odebrałam twoją wiadomość, mówco, powiedziała. Gdzie widzieliście ten statek? Wskazał na południe z lekkim odchyleniem ku wschodowi. Był widoczny tylko z powietrza, powiedział. Na żaglach miał znak gwiazdy. Moi ludzie polecieli tam i zobaczyli na pokładzie pentadriańską czarownicę. Ktoś go potem widział? Nie. Dostrzegła w jego myślach obraz bezwłosego, ciemnoskórego dziecka, dziewczynki Elai. Martwił się, że mogła spotkać pentadrian, choć szansa na to była niewielka. Opanowała ciekawość, gdyż musiała się zająć ważniejszymi sprawami. Czy ktoś śledził ten statek? Spytała. Przytaknął. Z daleka i dopóki to było bezpieczne. Pożeglowali na południowy wschód, daleko w morze, do Borry. Lądowali? Nie. Czy coś grozi Elai? Wątpię, pokręcił głową. Elai nie stanowią dla nich zagrożenia, a jest ich zbyt niewielu, by zainteresowali pentadrian jako sprzymierzeńcy. Pewnie mogą próbować ich nawracać, ale Elai byli stworzeni przez Huan. Nie wierzę, by się od niej odwrócili. Ale to nie znaczy, że nie będą się starać, pomyślała, wspominając, co Juran mówił o pentadrianach, próbujących się osiedlać w innych krajach. westchnęła. Powinnam o tym porozmawiać z Juranem. Mówca uśmiechnął się. Wejdź do mojej altany, Aurajo z Białych. Moja córka dopilnuje, by nikt ci nie przeszkadzał. Auraja wahała się przez chwilę, nim przytaknęła. Oczywiście. Nie miała pojęcia, dlaczego zaczęła się obawiać kontaktu z innymi białymi. Nie mogę ich wiecznie unikać, powiedziała sobie. Zanim dotarła do altany Tyrli, przygotowała się na to, co zapewne będzie nieprzyjemną dyskusją. Córka mówcy przyniosła wodę i talerz, bardziej pożywnego od jagód jedzenia, po czym zostawiła Auraję samą. Ściany altany lśniły od światła słońca, które przepuszczała membrana. Auraja odetchnęła głęboko, przymknęła oczy i skierowała umysł na zewnątrz. Juran? Chwila milczenia, a potem... Auraja, gdzie jesteś? Na wybrzeżu Si. Klan Piasku doniósł o pojawieniu się pentadriańskiego statku kilka dni temu. Czy pentadrianie lądowali? Nie. Odpłynęli na południowy wschód, w stronę Borry. Ale czego mogą chcieć pentadrianie od Elai? Nie wiem. Nie mają żadnych powodów, by atakować, a Elai raczej nie powitają radośnie oferty przyjaźni. Wiemy przecież, jacy są nieufni wobec ziemiochodzących. Tak. Powinnam to sprawdzić? Juran milczał przez czas kilku oddechów. Nie. Jak radzą sobie Sije z sercożerem? Och, zaraza dotarła wszędzie, prócz najbardziej oddalonych klanów. Sytuacja nie może się raczej pogorszyć. Znów przerwał. Jakie masz zamiary wobec Mirara? Zapytał wreszcie. Poczuła ucisk w piersi. Nie mogę go zabić, skoro nie wierzę, że zasłużył na śmierć. Nawet jeśli bogowie osobiście ci to nakażą? Zawahała się. Nie. Wtedy wszystko, co reprezentują i co my reprezentujemy, straciłoby wartość. Przez długi czas trwała cisza. Diara i Rian odpływają dzisiaj do Si. Jeśli zabiją Mirara, uznasz, że wszystko, co sobą reprezentujemy, stało się bezwartościowe? Poczułam mdłości. Może. Nie wiem. Ponad 100 lat temu wykonałem wyrok na Mirarze, mając tak samo mało dowodów jego winy jak ty dzisiaj. Czy wiedząc o tym, straciłaś dla mnie szacunek? Nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie. Zaprzeczanie byłoby nieuczciwe, a jednak nadal bardzo go szanowała. Nasza sytuacja nie jest identyczna, odparła w końcu. Mirar nie otworzył przed tobą umysłu. Kiedy stanąłeś do walki, bogowie dopiero zaczynali ustanawiać prawa, których dziś przestrzegamy. Te prawa i zasady, które kazali mi złamać. Poprosili mnie, żebym im zaufał. Czy ty im ufasz? Może nie tak mocno jak przedtem, wyznała. Nic na to nie poradzę. Kiedy chcieli, żebym zachowała się niesprawiedliwie, straciłam wiarę, że nigdy więcej mnie o to nie poproszą. Ogarnęło ją gorzkie rozbawienie. Gdybym zabiła Mirara, przez całą wieczność nienawidziłabym siebie i kwestionowała mądrość bogów. Obawiam się, że w tej chwili i tak kwestionujesz ich mądrość. Uświadomił jej to. Miał rację, oczywiście. Nie było odwrotu. Straciła część swego szacunku dla bogów i nie mogła udawać, że było inaczej. Jestem białą, myślała. Biali nie wątpią w bogów, którym służą. Jeśli nie potrafię odzyskać szacunku dla nich, to... Zadrżała. To nie powinnam być białą. Aurajo... Zaschło jej w ustach. Zmusiła się, by odpowiedzieć. Co powinnam zrobić? Mam wracać do Yarime? Nie. Zostań w Si. Nie ma sensu, żebyś wracała, skoro lud nieba nadal cię potrzebuje. Przerwał kontakt. Auraja otworzyła oczy i poczuła łzę pod powieką. Jedyne, o czym w życiu marzyła, to zostać kapłanką i używać swoich darów, by pomagać ludziom, by służyć tym wspaniałym istotom, które są bogami. Bogami, których kocham, pomyślała. Ale już nie tak całym sercem jak dawniej. To zostało skażone, zniszczone. Może ta miłość powinna być bardziej dojrzała. Może powinnam być jak Rian, skłonna uczynić w ich imieniu każdą rzecz, słuszną czy nie. Czy nie jestem samolubna? Jakie znaczenie ma moja wiara, że to, co robię, jest sprawiedliwe? Ale to, że białym zależy, by ich czyny były słuszne, musi przecież mieć znaczenie. Gdyby tak nie było, świat stałby się przerażający. Jest ważne, czy bogowie są dobrzy i sprawiedliwi. W przeciwnym razie, o jakie jeszcze nadużycia władzy mogliby prosić białych? Jeśli Mirar ma rację i bogowie rzeczywiście w przeszłości wykorzystywali swoją moc w złych celach, co im zabroni znowu to czynić? A jeśli stworzyli Cyrklian i białych właśnie po to, by robić później co zechcą, bez żadnych sprzeciwów? Lęk ścisnął jej żołądek. To była przerażająca myśl. Jeśli bogowie mieli złe zamiary, gdzie znajdowali się ludzie? Na ich łasce. Najbezpieczniej byłoby postarać się o ich przychylność. Zabić Mirara i służyć im wiernie. Powinna być lojalna jak Rian. Tyle, że jej bezwarunkowe posłuszeństwo wynikałoby ze strachu, nie z miłości czy lojalności. Poczuła, że robi jej się słabo. Żyłaby w stanie bezustannego lęku, zmuszana do działań, o których wiedziałaby, że są niesłuszne. To by prowadziło tylko do cierpień, do całej wieczności cierpienia. Może nie byłoby tak źle, pomyślała. Nie, bogowie nie są źli. Chcą śmierci Mirara, gdyż obawiają się, że zacznie krzywdzić śmiertelników. Są zbyt od nas oddaleni, by zrozumieć, że nie stanowi już zagrożenia. Ja jestem bliżej. Zajrzałam do jego umysłu. Wiem lepiej. Ale jak to możliwe? Bogowie powinni być mądrzejsi od ludzi. Jeśli uwierzy, że się mylą, musi też uwierzyć, że mogą popełniać błędy. A przecież biała nie powinna wątpić w bogów. Oparła głowę na dłoniach, uświadamiając sobie prostą prawdę. Nie jestem godna tej funkcji. Załoga biegała po pokładzie strzały, jakby ich życie zależało od tego, czy wykonają swoje zadania najszybciej, jak to tylko możliwe. Rian spojrzał na gwiazdę. Żeglarze na pokładzie tamtego statku starali się równie mocno. Diara stała na dziobie. Wprawdzie mieli żeglować razem, ale przez najbliższe tygodnie będą się porozumiewać tylko myślowo. Jakieś kroki zastukały na deskach pokładu. Obejrzał się i zobaczył Jurana. Rianie, odezwał się przywódca białych. Masz wszystko, czego ci trzeba? Tak. Juran umilkł, kiedy na pokład wbiegł młody kapłan, niosąc drewnianą skrzynkę. Zbliżył się do nich nerwowo, postawił ją na pokładzie i nakreślił na piersi znak kręgu. Oto kopie, które zamówiłeś, Rianie z białych. Dziękuję ci. Odparł Rian. Możesz odejść. Po co kazałeś skrybom pracować przez całą noc? To kodeks praw Sennonu, historię dawnych władców, kilka zamówionych przeze mnie opracowań na temat licznych, działających tam kultów. Potrzebuję czegoś do czytania na czas rejsu, a nie chciałbym narażać oryginałów. Juran zachichotał. Nie przyszłoby mi do głowy, że podczas rejsu będziesz miał czas na lekturę, skoro twój umysł będzie zajęty popychaniem statku, by płynął szybciej. Rian wzruszył ramionami. Nie, ale kiedy załatwimy sprawę Mirara, możemy wracać już spokojniej. Na twarzy przywódcy białych widoczne było cierpienie i żal. Rian widział już u niego taką minę. Pojawiał się za każdym razem, kiedy ktoś wspomniał o Mirarze. Już dawno zrozumiał, że zabicie Mirara musiało być dla Jurana ciężkim przeżyciem, a już z pewnością zawód wzbudziło odkrycie, że tkacz snów nadal żyje i znowu manipuluje śmiertelnymi. Nieśmiertelnymi zresztą również. Im szybciej on i Diara uwolnią świat od Mirara, tym lepiej. I dla świata, i dla Jurana. Jednakże mówienie o tym nie miało sensu, gdyż tylko powiększało jego cierpienia. Zaczynam podejrzewać, że całe lata, może stulecia, zajmie nam objęcie Sennonu naszą ochroną, stwierdził Rian, wracając do tematu dalekiego kraju. Ci ludzie potrafią wierzyć we wszystko. Słyszałeś o nowym kulcie Stwórcy? Juran uniósł brwi. Nie. Opiera się na idei, że cały świat, a nawet bogowie, zostali stworzeni przez jakąś istotę wyższą i dla jakiegoś wielkiego celu. Ta istota nazywana jest Stwórcą. Człowiek, który prowadzi tę sektę, nie pokazuje żadnych wiarygodnych dowodów, ale przekonuje ludzi o prawdziwości swoich tez, wykorzystując skrzywioną logikę. Kult jest jeszcze nieliczny, ale rozrasta się z niepokojącą szybkością. Tak się zwykle dzieje z nowymi religiami. Jednak entuzjazm wyznawców gaśnie, kiedy odkrywają, że nieistniejący Bóg nie gwarantuje żadnych korzyści. Zwłaszcza, gdy zbliża się śmierć. Owszem, Rian prychnął z niesmakiem. Tak niewielu z nich czci bogów z szacunku czy podziwu. Zawsze chcą czegoś w zamian. Juran uśmiechnął się lekko. Gdyby tylko szacunek i podziw były wymagane, równie dobrze mógłbyś oddawać cześć temu Stwórcy, co prawdziwym bogom. Rian pokręcił głową. Wymagam jednak dowodu ich istnienia. Juran spojrzał na niego surowo. A ich dobroci? Co byś zrobił, gdyby poprosił cię o coś, co uważasz za niesłuszne? Oparty o reling Rian skrył uśmiech. Domyślał się, że chodzi o Auraję. Żaden czyn nie jest niesłuszny, jeśli to oni go nakazują. Nawet gdy jest sprzeczny z prawami i zasadami, których kazali nam przestrzegać? Muszą mieć jakiś powód, by sobie przeczyć. Zawsze istnieją okoliczności, w których można nagiąć prawo. A jeśli by to nie były takie okoliczności? Wtedy doszedłbym do wniosku, że nie znam sytuacji w pełni. Jeśli bogowie nie podają przyczyn działania przeciw prawu, muszę uznać, że nie mogą. I muszę wierzyć, że ich decyzja jest właściwa. Juran zmarszczył czoło i potarł podbródek. Czyli nie wymagałbyś, żeby wyjaśnili ci przyczyny? Nie. Wyraźnie zamyślony Juran miarowo uderzał palcami o swoje ramię. Ze wszystkich czterech białych on jeden chętnie prowadził religijne debaty z Rianem. Diarze brakowało cierpliwości na to, co nazywała bezproduktywnymi spekulacjami. Gdy kilka razy Rian starał się wciągnąć do rozmowy Majrę, ona czuła się wyraźnie nieswojo. Nie próbował rozmawiać z Aurają. Parokrotnie nadarzyła się wprawdzie sposobność, ale jej nie wykorzystał. Nie o to chodzi, że wydawała się niezainteresowana, wręcz przeciwnie. Podejrzewał jednak, że jej poglądy byłyby dla niego trudne do zaakceptowania. Czy bogowie podjęli kiedyś decyzję, z którą się nie zgadzałeś, ale przyjąłeś ją tylko dlatego, że wierzyłeś w ich mądrość? Zapytał powoli Juran. Rianowi na moment zamarło serce. Czy powinien się przyznać? Zanim jednak cokolwiek zdecydował, Juran podjął z uśmiechem. Zgaduję, że twoje wahanie jest potwierdzeniem. Rian przytaknął. Ale później zrozumiałem mądrość tej decyzji. Juran zmrużył oczy. Jednak nie chcesz mi powiedzieć, co to było? Rian pokręcił już głową, ale zmienił zdanie. Wobec ostatnich wydarzeń Juranowi może się przydać ta wiedza. W przeszłości mówienie o tym byłoby małostkowe, ale teraz może być ważne. Tak? Nie zgadzałem się z wyborem Aurai. Juran ze zdziwieniem uniósł brwi. Ale mówisz, że potem zobaczyłeś mądrość tego wyboru. Tak, okazywała się użyteczna. Mówisz w czasie przeszłym. Rian wzruszył ramionami. Nie potrafię zajrzeć w przyszłość. Nie wiem, czy kiedyś znowu okaże się przydatna. To brzmi tak, jakbyś uważał ją za zbędną. Nie miałem takiego zamiaru. Juran odwrócił głowę i westchnął. Jest z nami dopiero od roku. Czy zabicie Mirara nie było zbyt wielkim wymaganiem? Rian zmarszczył czoło. A jaki limit czasu nałożysz na posłuszeństwo wobec bogów? Przysięgała im służyć od dnia swego wyboru i nawet wcześniej, od chwili, gdy została kapłanką. Juran przygryzł wargę. Złożenie tej przysięgi nie oznacza, że jej wypełnienie jest łatwe. Zabiła Quara. Nie mogę się nie zastanawiać, czy Mirar i tak nie wróci znowu do życia. Nie rozumiemy jego mocy. Spalę jego ciało, a popioły rozsieję po świecie, oświadczył Rian. Wątpię, czy po czymś takim znów ożyje. Juran przyjrzał mu się z nieprzeniknioną twarzą. A co twoim zdaniem bogowie powinni w tej sytuacji zrobić z Aurają? Młodszy mężczyzna zastanowił się. Okazała nieposłuszeństwo. Może rzeczywiście wahała się, gdyż była zagubiona albo niezdecydowana, ale przecież dali jej drugą szansę i nadal nie wykonała ich rozkazu. Wracają moje wątpliwości co do jej wyboru, ale zgodzę się na wszystko, co postanowią. Juran w zadumie pokiwał głową i zwrócił uwagę na żeglarzy. Nie biegali już nerwowo, ale udawali, że pracują, czekając na sygnał, by odbić od brzegu. Żeglarze na gwieździe także się niecierpliwili. Życzę ci bezpiecznej podróży, Rianie. Nie obciążaj zbytnio statku. Diara nie pozwoli, żebym zaryzykował choćby niewielki przeciek, uspokoił go. Nie, zgodził się Juran ze śmiechem. Rian patrzył, jak przywódca białych schodzi na brzeg, a potem daje sygnał kapitanom obu jednostek. W pamięci zabrzmiały mu słowa wcześniejszej rozmowy z Juranem i Diarą. Razem będziecie dość silni, by odeprzeć atak jednego z przywódców Pentadrian, stwierdził wtedy Juran. Ale nie dwóch, zauważyła Diara. Gdyby coś takiego nastąpiło, wezwijcie Auraję. Tylko ona zdoła szybko do was dotrzeć. A jeśli odmówi nam pomocy? Spytał Rian. Coś takiego nie przyjdzie jej nawet do głowy, oświadczyła ze wzburzeniem Diara. Może i traci rozum, kiedy chodzi o Mirara, ale na pewno nas nie porzuci. A gdyby Mirar przyłączył się do Pentadrian? Zapytał Rian. Diara i Juran wymienili ponure spojrzenia. Uważam, że to mało prawdopodobne, stwierdził mężczyzna. W jego umyśle nie było żadnego sygnału o możliwości takiego przymierza. Gdyby istniała taka szansa, Auraja zachowałaby się inaczej. Ale gdyby coś takiego nastąpiło, nie macie innego wyjścia niż ucieczka. Oba statki odsunęły się od nabrzeża. Bogowie nas uprzedzą, tłumaczył sobie Rian. I Auraja nie będzie miała innego wyjścia. Musi odzyskać rozum, albo zdradzi nas wszystkich.